Cześć, witamy was bardzo serdecznie w najnowszej Magii Kina. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Cześć Kamil, dawno się nie słyszeliśmy.
To nieprawda jest.
No dobra, my personalnie...
Nasze rozmowy są nagrywane, pamiętaj.
A tak, to prawda. Kamil ostatnio ma problemy z zaufaniem do ludzi. Ale tak, przynajmniej mi ostatnio powiadomił, że nasza rozmowa jest nagrywana. Jestem w stanie to uszanować. Tylko po co?
Ta rozmowa też jest nagrywana, od razu chcę cię poinformować. I będzie opublikowana.
Tak?
W internecie.
Może mi grozić odpowiedzialność karnosądowa.
Tak, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnosądowej.
Nie było nas w zeszłym tygodniu, dlatego, bo sesja. Tak? Nie udawajmy. My też mamy swoje życia poza tym, mimo że jesteśmy tutaj zamknięci, jak już wcześniej ustaliliśmy, ale korespondencyjnie również można zdawać. Z tej okazji nie było w zeszłym tygodniu, ale dzisiaj powracamy, ale też chcemy nawiązać troszeczkę do sesji.
Chcemy się uprzykrzyć życie, nie?
Nie, właśnie odwrotnie. Chcemy w trakcie sesji znaleźć dla was te filmy, które wywołują poczucie relaksu, spokoju, wewnętrznej stabilizacji, harmonii, tao-tao.
Tao-tao mi się, tao-tao kojarzy z, nie wiem, ja chciałbym tak nazwać kiedyś sklep zoologiczny.
No ale wiesz, no, najpopularniejszy sos słodko-ostry w historii sosów słodko-ostrych, coś znaczy.
No.
Masz często tak, że oglądasz filmy tak, żeby się zrelaksować po prostu?
Dobre pytanie. Nie wiem, ja oglądam film, jaką mam ochotę go akurat obejrzeć. A czy akurat mam wtedy czas, czy nie, albo czy jestem zestresowany, to już jest jakby sprawa drugorzędna. Ale zdaję sobie sprawę, że można to tak rozegrać, że kiedy jestem zestresowany i chcę się odprężyć, to sobie coś włączę na odstresowanie. Ale z drugiej strony, kiedy jestem zestresowany, to prawdopodobnie oznacza to, że nie mam na to czasu, że mam dużo obowiązków. No bo z tego powodu się najczęściej stresujemy, nie?
No dobra, niech będzie.
Wtedy przeznaczanie tego czasu na oglądanie filmu nie jest do końca relaksujące.
Ja chyba bym nie traktował relaksu jako taką kontrę na coś takiego bardzo aktualnego, tylko bardziej na takie przytłoczenie w ostatnim czasie, nie? Że to jest moment, w którym rzeczywiście już nie musisz się stresować i teraz robisz to, żeby tą taką górkę negatywną spłaszczyć.
No wtedy to tak. Wtedy to jak najbardziej. Polecam oglądanie filmów.
Masz jakieś filmy takie go-to? Takie jak sobie myślisz?
Nie, kiedyś bardziej tak miałem, że oglądałem w kółko te same filmy. A teraz w ogóle to wychodzę z założenia, że jak chcę się odstresować, to nie obejrzę filmu w domu, bo w domu się nie skupię na tym. W sensie, żeby odstresować się oglądaniem filmu, to się muszę na nim rzeczywiście skupić i jakby odstawić wszystko inne na bok, a coś takiego mogę osiągnąć chyba tylko w kinie. Więc... dobrym sposobem jest pójście do kina na jakiś film i niech to będzie byle co, ale cały trik polega na tym, że jakby zostawiasz wszystko poza salą kinową, jak wchodzisz, oglądasz film, czy on jest dobry, czy jest badziewny, to jesteś po prostu skupiony na tym filmie i na chwilę wszystko inne odstawiasz na bok i zapominasz trochę o wszystkim innym, a jak jesteś w domu, to jednak wiesz, masz jakiś telefon pod ręką.
Ale z drugiej strony jakby kwestia jest taka, że mi się przynajmniej relaks w miarę kojarzy z takim bezpieczeństwem, z takim spokojem.
Nie czujesz się bezpieczny w polskich kinach?
Zależy z kim siedzę. Jak są takie wycieczki geriatryczne, to czasem czuję delikatny element zagrożenia. Bardziej mam w głowie to, że jak wiesz, no jak idziesz na jakiś przypadkowy film do kina, nawet jeśli warunki są takie, które teoretycznie mogą być źródłem relaksu, ta ciemność, ograniczona motoryka i tak dalej, to nie wiesz, czy ten film będzie relaksujący, no bo to jednak w dużej mierze wydaje mi się, że to film, a nie jego warunki odpowiedzialne są za to, czy się zrelaksujesz, czy nie.
Wiesz co, nawet jak film jest ciężki, jakby wprowadza jakieś uczucie, nie wiem, niepokoju, czy no nie, no stresu, film nie stresuje, ale...
Są filmy, które potrafią stresować.
No dobra, spokojnie. Ale nie nazwałbym tego stresem. To słowo stres nie jest tutaj równoległe z tym stresem, o którym rozmawiamy, który mamy gdzieś tam wcześniej. No, on wywołuje jakieś emocje, ale wypycha te negatywne, które były, a zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko film, więc... Mhm. Zapycha głowę czymś po prostu, no. Jak ja gestykuluję dzisiaj.
No, dzisiaj ma takie mocne ruchy rękoma. Zwykle jest tą osobą spokojną, ale też w dużej mierze myślę, że to jest powód tego, mam zdradzę, taki szybki hot take, zawsze mamy laptopy ze sobą. A tym razem Kamil nie ma go.
To prawda.
Nie ma, nie może położyć rąk na klawiaturze, nie ma tego takiego elementu zajęcia rąk.
Ja położę ręce na stole.
Masz, nie wiem, nie, portfela ci nie oddam, nie ufam ci. W sumie to mu nic nie oddam. No to dobra, no to mówiłeś, że oglądałeś filmy te same, takie to były filmy.
Kawę i papierosy oglądałem często, ale ostatnio dawno nie oglądałem. Muszę sobie obejrzeć, wrócę dzisiaj i sobie obejrzę. One były, jeszcze niedawno były...
Chciałbym, żebyście widzieli, jak się uśmiechną w momencie, kiedy
wyprowadzimy tu kamerę? kiedy ten krok nastąpi.
Ja myślę, że to jest następny krok po prostu. Do tych podcastów tylko powinien być ten system wizualny.
Tylko będę się musiał wtedy ubierać jakoś sensownie.
Jak człowiek.
Co?
Jak człowiek.
Co?
Bardzo lubi, jeden z moich ulubionych momentów wchodzenia do studia jest, kiedy on zdejmuje swoją bluzę i najczęściej zdejmuje w dużej mierze przy okazji ten t-shirt.
Ale nie odsłaniaj wszystkiego zza kulis, proszę cię. No pozostawmy ale, trochę niedopowiedzenia.
Ale jak nie mają tych wizualiów, to musimy w jakiś sposób zająć.
Nie, już kiedyś mówiłem, że w słuchaniu radia fajne jest to, że ci ludzie, którzy mówią w radio, są tacy oderwani od rzeczywistości i są tylko głosem, który słyszysz i w ogóle nie masz w głowie tego, że oni gdzieś siedzą i to fizycznie są gdzieś i mówią to.
Ja myślę, że tak można wywołać to poczucie, żeby ludzie wiedzieli, że my jesteśmy.
Można, ale po
fizycznie.
Co? Po co mają myśleć o naszych twarzach?
Możemy... Okej, okay, no...
Jakby... Mieliśmy odstresować się.
Dokładnie, mieliśmy ich relaksować, a nie wprowadzać w to. No ale, czyli co, kawa i papierosy jest czymś, co
tak, to jest
uspokaja.
Pełen relaks.
Taka swoboda, ale wtedy też kawa i papierosy są obowiązkowe przy okazji?
Nie, niekoniecznie.
A masz tak, że jak myślisz właśnie o kinie relaksującym, to myślisz o takich warunkach w stylu, nie wiem, musisz mieć... Chipsy ze sobą.
Chipsy? Nie, nigdy w życiu oglądanie filmu z chipsami to jest dla mnie najgorsza rzecz na świecie. W sensie ja lubię jeść chipsy w czasie oglądania, ale ja potem się strasznie źle z tym czuję, bo tu mam tą paczkę, tłuste ręce i coś i potem ja ich zjem za dużo, jak one leżą, ja się potem też niedobrze czuję.
Możesz przesypać je do miski.
Nie bawię się w takie rzeczy. Przeważnie jest tak, że wieczorem jak coś oglądam, a na przykład mój brat coś u siebie robi i otwiera jakieś chipsy, to mi przynosi właśnie taką małą miseczkę czy coś, to wtedy jeszcze jest okej.
Okay. Tak? Taka miłość? Taka jest taka
bo wiesz, no jak jest w zbieżarce paczka chipsów, to mu jest głupio zjeść całą samemu, nie? I nawet dla swojego własnego spokoju się poczęstuje rodziców chipsem, przyniesie mi trochę, a resztę sobie sam zje.
No okej, powiem ci, Filip, strategiczne zagranie, strategiczne, acz myślę, że każdy kolejny rok twojego życia sprawi, że nie będziesz już tak chciał oddawać tego, co masz. Mimo, że według badań naukowych dopiero w 7 roku życia dziecko uczy koncepcji dzielenia się czymś, jakby wyzbywa pełnię samolubności i egoizmu.
Powiem ci inaczej, mam wrażenie, że dziecko w wieku 7 lat zaczyna rozumieć koncepcję dzielenia się, a wcześniej jakby sprawia mu to przyjemność, bo ktoś mu mówi, że to jest dobre i nagradza je tym,
nie,
że się
nie,
dzieli.
Nie, ono wcale właśnie nie chce się dzielić. Ono jest złe, że ma się dzielić. Nie
co ty, ale
dzielić.
Dzieci wcześniej niż 7 lat się dzielą jak najbardziej.
Czasem tak, ale to najwyraźniej
tylko
są
to
dzieci,
jest tak,
które
że
są
się
anormalne.
Dzielą i wtedy dostają poklask od dorosłych, jej, ale się ładnie zachowałeś i to sprawia im przyjemność, a nie rozumieją koncepcji dzielenia się jako tego, że po prostu czynią dla kogoś dobro.
Ale wyjechaliśmy z dziećmi. Dobra, przerwijmy tą muzyką. Zapowiedzmy może coś, o czym będziemy mówić.
Dobra.
podejrzewam, że wiecie, z jakiegoś filmu była ta muzyka. Chodzi oczywiście o Władcę Pierścieni. Dlatego, bo dla mnie relaks w dużej mierze kojarzy się z takimi bardzo bezpiecznymi seriami filmowymi, które były najbardziej atrakcyjne w wieku nastoletnim. Wczesno czy późno. Oczywiście nadal kocham Władcę Pierścieni, nie żeby było inaczej. Ale w sumie nigdy nie miałem, znaczy, może w jakimś małym stopniu, bo Kamil, jak wiecie, jest taką postacią, która od sobie jakiegoś Jarmusza.
Jestem postacią, ale to jest awans społeczny, jestem postacią.
Tu sobie jakiegoś Lincza, tu tak artystycznie, tak delikatnie.
Dobra, puentuj.
Puentuj, synek, nie, dobra. Nie rozmawialiśmy na temat takich serii filmowych. Aż tak specjalnie.
Nie, Władca Pierścieni się przewijał często.
Ale nie w takim stopniu.
No, ale ja co, będziemy usłyszeć, omawiać jaka... ten film?
Nie, ja chcę się dowiedzieć twojej opinii, bo dla mnie Władca Pierścieni jest takim właśnie źródłem relaksu. No teraz miałem ciężkie takie 3 tygodnie, takie wyczerpujące, i że gdybym akurat chciał oglądać film po prostu czysto dla relaksu, to bym się położył w łóżku i prawdopodobnie włączył Władcę Pierścieni.
No to jest ciekawy trop. No ja bym zasnął przy Władcy Pierścieni.
Ale mnie by to w ogóle nie bolało.
No tak, no w takim kontekście oglądania filmu dla relaksu to rzeczywiście jest dobry strzał, bo na to się ładnie patrzy, to jest prosta historia tak naprawdę.
A jakaż wspaniała.
Taka, no okej, jest, no jest ciekawa całkiem.
I właśnie jak zaśniesz, to nie boli, bo znasz te filmy w miarę na pamięć. No ale to jaka jest twoja opinia? Bo tak mówisz,
no to jest dokładnie to. No Jezu, słuchaj, akcja jest taka, że jak ja dzieliłem pokój z bratem, on miał jakieś tam, nie wiem, 10 lat czy tam mniej, to on miał VHS z pierwszą częścią Władcy Pierścieni. Jak on siedział w domu cały dzień i się bawił klockami, to na VHS-ie leciało w zapętleniu, powiedzmy, przez 2 miesiące codziennie po 8 razy, nie? Jaki ja mogę mieć stosunek do tego filmu?
Na pewno nie 8 razy, bo 8 razy to by było więcej niż doba.
No dobrze, no tyle, ile od rana do wieczora, to figura retoryczna, no.
Nie, no, ja myślę, że mógłby się nadal kochać. Miałeś kiedyś taki maraton na obejrzenia wszystkich 3 części pod rząd?
Kiedyś dawno temu na pewno. I to chyba jeszcze były te wersje z tymi wszystkimi scenami.
Tak, te reżyserskie.
Ale chyba nie dotrwałem do końca.
No, ja gdzieś przysnąłem, gdzieś w trakcie połowy trójki, gdzieś miałem taki moment kryzysu.
Mi się nawet podoba w tych filmach to, że jakby kamera przenosi nas do no powiedzmy w różne miejsca akcji, śledzi różnych bohaterów, powiedzmy w różnych momentach, to my cały czas czujemy, że może ja mam tak, bo nie wiem, znam mniej więcej tę mapę tego Śródziemia, cały czas czujemy, że to jest w tej jednej przestrzeni, że to wcale nie jest tak daleko od siebie. No, przestrzennie jakoś tak bardzo kupuje tę
tak,
serię.
Tak, ma się wrażenie drużyny, pomimo że obserwujemy ich osobno od
nie, nie
od
chodzi,
drugiej
nie chodzi
części.
Raczej o nie, osoby, nie, tylko
ale mi nie chodzi o
geografię,
społecznie,
nie?
Tak. No ale masz takie wrażenie, że
cały
to
czas,
nie jest
ja się
tak,
nie
że...
gubię nigdy, cały czas mniej więcej w głowie widzę, że oni są tutaj, a oni są na południu tam i wiesz, tak jakoś...
No to rzeczywiście musisz znać mapę, nie? Po części.
No nie, właśnie mam wrażenie, że film to jakoś sam sugeruje całkiem.
Ostatnio
dobrze.
Czytałem trochę na temat praw do całego tego świata Śródziemia. Nie wiem, czy wiesz, jak to działa.
No ci spadkobiercy Tolkiena tam są no, właścicielami tych praw.
Jego syn był przez długi czas dyrektorem tej firmy, która się tym zajmuje.
Dyrektorem Śródziemia.
Aczkolwiek już nie jest. I to jest dosyć fajna sprawa, bo nikt nie może nic do tego świata dopisać. Nie ma możliwości, żeby ktoś tworzył jakieś oryginalne historie albo tworzył coś bez ich zgody na podstawie. Deal, na podstawie którego został stworzony Władca Pierścieni filmowy i Hobbit, za to jest takim dealem specyficznym, bo był zrobiony już bodajże w latach 60. I pisali o tym, że wszelkie zastrzeżenia wobec praw nie mogą obejmować elementów, które w tym momencie nie istnieją albo nie są brane pod uwagę, więc najbardziej wolnościową przestrzenią dla kogoś, kto chce coś stworzyć w kontekście Władcy Pierścieni są gry komputerowe, bo tam mają swobodę, bo tam w ogóle nikt nie myślał, że ktokolwiek będzie się tym zajmował, więc teraz mają ten cień Mordoru, który jest dla lore całego Śródziemia, jest splunięciem w twarz po części.
No dobra, ale przecież teraz była jakaś mowa o tym, że ma powstać serial w świecie Śródziemia, no to on chyba też nie opierałby się na tym, co napisał Tolkien, nie?
Wiesz co? Wydaje mi się, że on miałby się na podstawie Tolkiena. Ja nie do końca wiem, bo jednak wszystkie te informacje, które dostaliśmy, były mocno okrojone.
Szczątkowe były.
Były szczątkowe. Wiemy tylko, że chcą.
No tak, ale właśnie cały news polegał na tym, że ci spadkobiercy i właściciele praw do tego się zgodzili na to.
No to właśnie, no to czyli musi być coś, coś stworzonego na podstawie, mi się wydaje. W podobnej sytuacji, nawiązując już właśnie do serii filmowych, mamy Harry'ego Pottera, mamy uniwersum Harry'ego Pottera, w którym właśnie J.K. Rowling nie ma żadnych takich zastrzeżeń, więc ona teraz płodzi te wszystkie kolejne teksty, które są coraz gorsze.
Oficjalna strona.
Dlatego, bo...
W sensie, ja ci powiem, Rafał, to nie jest tak, że one są do końca coraz gorsze, ale my też jesteśmy starsi, nie? Pamiętaj o tym.
Nie, wydaje mi się, że one są też po prostu tekstualnie gorsze.
Na pewno, ale pamiętaj o tej skali.
Ja wiem, ja rozumiem. A czy nadal kocham Harry'ego Pottera, jako serię filmową. Uwielbiam oglądać te filmy, mimo że zdaję sobie sprawę z ich oczywistych wad. Ale z J.K. Rowling jest taka kwestia, że ona to po prostu pisze w dużej mierze dlatego, że jak ona tego nie napisze, to ktoś to napisze za nią.
No, to tak jest. Te fanfiction tam prężnie działają.
No, tutaj jest właśnie ta przestrzeń. Ona się wkopała. Ona jeszcze była kobietą, która te prawa sprzedając nie miała świadomości o tym, jak potężną tą markę. To marką w ogóle może być. Ale jakże wspaniało i tyle pięknych wspomnień.
Fajne są te opcje z tymi wszystkimi fanfiction, że ludzie sobie dopowiadają jakieś rzeczy, że piszą dodatkowe rzeczy. Spoko.
To jest ciekawe, jeśli są rzeczywiście utalentowani.
Nieważne, niech sobie piszą, jak coś jest dobrego, to się o tym dowiemy, można przeczytać. Rynek zweryfikuje.
Najciekawiej jest już w ogóle, kiedy zostanie na przykład wydane coś, co było fanfiction albo było opowiadaniem w uniwersum osadzonym.
Jasne,
jak było właśnie z Wiedźmińskimi, był wydany tom opowiadań, który był tworzony przez różne autorów
to są
innych.
To są te opowiadania na podstawie gry komputerowej.
Co ty jesteś za... No ale dobra.
Ale powstaje nawet fanowski projekt filmu w świecie Harry'ego Pottera, nie? Czy to już powstał?
Już powstał ten Voldemort. Już powstał.
Widziałem zwiastun jakiś czas temu.
No tak, a on już jest cały. Tam chyba 49 minut trwa, czy 50, coś.
No to nawet.
To co? To ja myślę, że coś z Harry'ego Pottera puścimy, bo to też jest niezwykle piękna muzyka.
Dobra.
John Williams.
Jesteśmy z powrotem na antenie po przerwie muzycznej. John Williams, Harry Potter, Gwiezdne Wojny. Mam wrażenie, że te soundtracki się w wielu miejscach pokrywają.
Indiana Jones.
Ostatnio, oglądaliśmy Harry'ego Pottera, bo leciał gdzieś w telewizji, to była scena, kiedy oni rozgrywali mecz Quidditcha i ja tak zamknąłem oczy i posłuchałem chwilę muzyki i sobie myślę, Przecież teraz jest jakaś bitwa w kosmosie na statki kosmiczne. No
tak, X-Wingi się tam...
No dokładnie, to coś takiego się teraz dzieje. Otwieram oczy, oni latają na miotłach.
On ma bardzo podobne połączenia.
Ja miałem wrażenie, że kropka w kropkę to samo.
No tam bez przesady, aż on potrafi być podobny. Potrafi rzeczywiście również stworzyć coś nowego, ale bardzo lubi korzystać z tych. Nie wiem, czy widziałeś ostatnią wypowiedź Harrisona Forda na temat muzyki z Indiana Jones.
Nie widziałem.
Na jakimś ostatnim rozdaniu nagród, nie wiem na którym, Harrison Ford wychodził na scenę, żeby dać nagrodę i jakby na jego wejście leciała muzyka z Indiana Jonesa. Mhm. Ten tak stanął ze swoim klasycznym Harrisonowym Fordowskim podejściem i powiedział, że ta muzyka ciągnie się za nim przez całe jego życie, choćby nie wiem co, cały czas go prześladuje. Może ostatnio to, on wymieniał parę takich elementów, takich momentów z życia, a na koniec mówił, że już dochodzi, wiesz, do jakichś takich stopni, że zaczęło to lecieć, jak wyjeżdżał z sali operacyjnej po kolonoskopii.
A ktoś mu to rzeczywiście odtworzył wtedy? Czy?
No w sensie jak on wchodził, to był taki motyw muzyczny, nie? Tak jak wiesz, jak bokserzy wchodzą na ring, to mają muzykę swoją, tak, no to się... jak on wchodził, to miał z Indiana Jonesa motyw leciał. A tym John Williams i sobie siedział na widowni. Taki starszy przyjemny.
Też bym się zdenerwował.
Tak?
No weź, no.
No, ja zdaję sobie sprawę, szczególnie, że Harrison Ford jest aktorem znanym z olbrzymiego dystansu do wszelkich ról, które ma okazję przedstawiać.
Tak, to prawda. Słuchaj, wróćmy może do tego relaksowania się przy filmach. To miał być nasz temat przewodni. No i chyba będzie. Mam wrażenie, że wiele osób wychodzi z założenia, że żeby się zrelaksować, trzeba sobie odpalić jakąś głupią komedię. I to jest fajny trop.
Tak.
To mi się podoba.
Tak.
Masz
tak.
takie swoje głupie komedie?
Mam jedną taką, która przychodzi mi do głowy tak, wiesz, z kliku. Myślę, że miałbym może więcej, ale ta jedna jest taka główna. Myślę, że reszta byłaby serialowa chyba bardziej. Jaja w tropikach.
Takie coś.
Jaja w tropikach, jeśli nie wiecie, cóż to za film, jest to ciekawa opowieść, dziejąca się w Wietnamie, gdzie obserwujemy ekipę filmową, która próbuje właśnie robić film wojenny. W tej ekipie filmowej jest Ben Stiller, jest Jack Black i jest Robert Downey Jr. w fantastycznej roli. I oni, tworząc ten film, w pewnym momencie pragną jak największego realizmu i nagle okazuje się, że trafiają w rzeczywisty konflikt w Wietnamie, tylko że nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że to jest wszystko część filmu, że to jest scenografia, że to jest tak alternatywnie prowadzony scenariusz, inaczej nagrywane kino i oni brną w to wszystko, a z drugiej strony obserwujemy działania postaci, które zarządzają filmem, ich agentów, Matthew McConaughey albo Tom Cruise jako dyrektor wytwórni filmowej, który jest nie do poznania w ogóle. Znaczy, no jest, ale acz bardzo, bardzo ciężko to przychodzi, jak się nie wie. I to jest niezwykle głupia komedia momentami, bardzo, bardzo sprośna, dużo takiego świńskiego żartu, aczkolwiek dosyć mocno samoświadomego w przestrzeni filmowej, bo jakby aktorzy grają aktorów z pewnymi takimi archetypami. Ben Stiller gra aktora, który był sławny z jednej postaci kina akcji, która gra w kolejnych 7 częściach.
Myślałem, że Ben Stiller grał słabego aktora komediowego.
Który gra w 7 częściach gwiazdor akcji, ale już jest wypalony w dużej mierze. Robert Downey Jr. jest takim trochę naigrywaniem się z Daniela Day-Lewisa. Jest gra Australijczyka, który do każdej swojej roli w pełni się jej poświęca. Zmienia się w postać, którą ma przedstawiać na ekranie. Dla tego filmu na przykład przechodzi operację zmiany pigmentu skóry i staje się ciemnoskórym, ale ma problemy identyfikacji swojej, przez to wszystko nie wie, kim jest. Oglądałeś ten film?
Kiedyś, dawno temu i to myślę, że nawet nie w całości.
To Jack Black gra słabego aktora komediowego. To Jack Black gra kogoś, kto gra w paskudnych filmach. Nawiązując głównie do Grubej Chudszy, do Ediego Murphy'ego, tam jest z rodziną, która miała coś związanego z pierdami. Tak było.
Właśnie się zastanawiam, jak rodzina może mieć jakiś związek. Nieważne.
Myślę, że to może być ich, wiesz, no, niektórzy mają jakieś swoje powiedzonka w rodzinie, a oni mają różne intonacje gazów orbitniczych.
Rozmawiamy o głupich komediach. Magia kina, Kamil Kucharski, Rafał Skwarek.
No dobra, no to, no to jakaś
twoja. Gdybyście dopiero co włączyli Radio Morse, to tak, rozmawiamy tak, o głupich tak, komediach.
Tak, o głupich komediach, o filmach, które nas mają relaksować. Proszę się uspokoić, proszę nie dzwonić do dyrekcji. Oni wiedzą, co my tutaj robimy.
Tak?
Mam nadzieję.
No to już długo tu nie pobędziemy. Dla mnie takim archetypem komedii, która miałaby mnie zrelaksować, to jest Friday. To pierwsza część. Friday. Zdecydowanie nie druga. Na pewno nie druga.
Nie mam pojęcia, co to jest.
Naprawdę? To jest ten film z Ice Cube'em, w którym on się dzieje w takim miejscu, które do złudzenia przypomina tą bazową lokację w GTA San Andreas.
Dobra.
Compton, nie? Akcja jest taka, że on mieszka sobie tam z rodzicami i stracił pracę. I stracił pracę jeszcze w czasie swojego dnia wolnego, kiedy miał wolne. I stracił wtedy pracę. I to jest taki motyw przewodni. Akcja filmu dzieje się w przeciągu jednego dnia. Dzieje się w piątek, od rana do wieczora. Jakby akcja filmu jest ciągła, jakby tam nie ma żadnych retrospekcji, nic. Generalnie on od rana do wieczora nic nie robi tak naprawdę, no bo został wylany i nie ma pracy i sobie siedzi na ganku z kolegą i tam wokół dzieją się jakieś rzeczy, wiadomo, później mają spore kłopoty, ale generalnie struktura filmu polega na tym, że oni siedzą sobie na ganku i generalnie siedzą sobie.
To jest ten film, z którego są z tą gify?
Tak. Damn! To jest dokładnie to.
Ale wyszliśmy ładnie, podobało mi się.
Właśnie ten gif pochodzi właśnie z tego filmu.
A That Was a Good Day to też jest z tego? Jakaś kupi jedzie
no, autem? Nie, to jest oddzielny utwór po prostu Ice Cube'a, no.
Tak?
Tak, to nie jest...
Przepraszam, moja znajomość jego twórczości jest bardzo ograniczona.
Tam są takie sceny, które przypominają teledysk z tego utworu.
No. Okej, no to może zapuścimy.
I tam leci sporo generalnie takiej muzyki hip-hopowej z Kalifornii lat, powiedzmy, późnych 90.
To zaprezentujemy coś.
Coś tam może wlecieć, no.
Zapraszamy. wracamy po przerwie. W poprzednim segmencie Kamil przedstawił trop głupich komedii, który się niezwykle dobrze sprawdza, bo te odmóżdżacze, jakkolwiek by to nie brzmiało, kiedy ludzie mówią, no ja często sobie lubię coś tak odmóżdżyć się przed tego, no to rzeczywiście temu służy w dużej mierze. No. Jakby no nie ukrywajmy, to spełnia swoją powinność i często prowadzi do takiego zwykłego relaksu. No a ja teraz chciałbym podejść od innej strony, od strony serialowej. Bo serial, szczególnie przez tą swoją fragmentaryzację fabuły, jest takim bardzo, bardzo odpowiednim medium do tego, żeby po prostu wpaść w środek i tak sobie, tu coś sobie poleci, tu coś sobie obejrzę, no, tu zasnę.
Niektórym nie wystarczą 2 godziny, żeby się zrelaksować. No niektórzy właśnie potrzebują zmarnować cały dzień albo życie.
Co to było?
Tak, nie uważam, żeby moje życie było specjalnie produktywne. No nic, no lubię seriale, tak. Mm-hmm. Seriale są spoko.
No ale też są chyba takie właśnie te, które no nie ma potrzeby specjalnie znać rzeczywistej fabuły. Ja na przykład często przy takich naprawdę specyficznych dniach, przy których najczęściej mam właśnie ten moment takiej swobody, kiedy z reguły jeszcze jakoś tam obiad mam ogarnięty, siedzę sam w domu, to praktycznie zawsze idzie mój pilot na pewną stację telewizyjną, której nie wymienię, no bo nie można. I oglądam Przyjaciół.
O Jezu, ludzie to męczy. Ta stacja, o której mówisz, ma swoje 2 podkanały, że tak powiem. Tak. I na obu zawsze lecą Przyjaciele. W sensie nic innego nie leci. Tu lecą Przyjaciele i tu lecą Przyjaciele.
Ewentualnie Teoria Wielkiego Podrywu.
A, no też się zdarza. Tak,
tak, 2 spukane dziewczyny.
Nie komentujmy. Tych 2 sitcomów nie komentujmy. Jakby.
Nie, w ogóle mam zostawić, bo ja Przyjaciół nie oglądałem nigdy od początku do końca, nigdy nie obejrzałem całego sezonu. Ja tylko co przypadkowo leci w telewizji.
Ale jeśli chodzi o 2 spukane dziewczyny i Teorię Wielkiego Podrywu, to spuśćmy kurtynę milczenia.
O Teorii Wielkiego Podrywu będę bronił. Nie. Będę bronił. Proszę, nie. Mierze. Tak. Nie, będę bronił. Ja myślę, że ty nic nie wiesz.
To nie jest dobry sitcom.
Zimbabwe. Trochę. Nie, Bazinga.
To jest śmieszne. Wow!
No przepraszam. Nie, musiałem tak zareagować. Ja uważam, że właśnie ten rodzaj medium jest bardzo przyjazny.
Tak, ja właśnie, kiedy zacząłeś mówić o serialach, to ja właśnie chciałem od razu powiedzieć, że tutaj dobrym tropem byłyby sitcomy przede wszystkim.
Mm-hmm. Jak Poznałem Waszą Matkę jest idealny do tego. Ja też lubię...
Trochę się w mojej głowie zastarzało, Jak Poznałem Waszą Matkę. Kiedyś to mnie bardzo bawiło, teraz jak to oglądam, to...
Tak, jest... To nie... kiedy obejrzało się już wszystkie odcinki, to ta ich struktura i szczególnie struktura żartów bardzo się potrafi
wytrzeć. Zinfantylizowała się po prostu. Jakby...
Powtarzalna jest bardzo, bardzo powtarzalna. No i ja też mam oczywiście swoją Małą Brytanię, do której nagminnie lubię wracać.
To jest twoja Mała Brytania.
To jest moja Mała Brytania, mam wszystkie odcinki na DVD i Małej Brytanii w Ameryce też. Wiesz?
No,
chcesz coś kiedyś pokażę.
To są twoje ulubione sitcomy.
Mała Brytania tak. Mała Brytania tak, chociaż zdaję sobie sprawę, im jestem starszy i im częściej oglądam, tym momentami mniej mi się podoba. A czy siła sentymentu i tego, jak bardzo mnie ten serial wprowadził w cały ten świat, jest nie do przebicia i nadal mam olbrzymią przyjemność z oglądania tego i tego, jak widzę główną dwójkę aktorów pojawiających się w jakichkolwiek innych produkcjach.
No, też mam wiele sitcomów, które lubię trochę bardziej z sentymentu. Na przykład taki naprawdę też, to też jest słaby sitcom, też nie powinien nikogo śmieszyć.
Mała Brytania to nie jest słaby sitcom, nie, ja używaj
mówię,
też.
Dobrze, nawiązuję do innych słabych sitcomów, o których już wspomnieliśmy.
Dobrze.
Ona i Dzieciaki, to też jest naprawdę słaby sitcom. Ale
nigdy tego nie oglądałem.
Ale jakoś, nie wiem, kiedyś mnie bardzo śmieszył, jak miałem 12 lat może, więc... Po prostu cieszę się, kiedy gdzieś go znajdę, ale żebym miał go oglądać tak nie wiem, w internecie, odcinek po odcinku, to nigdy w życiu. Obejrzałem w ten sposób kilka sezonów Jim Wie Lepiej. I to jest dobry sitcom. James Belushi to jest śmieszny facet.
No, ty lubisz Belushiego po prostu.
Lubię, masz obu Belushich lubię. No, to byli śmieszni faceci, a teraz jeden
ulubiony żart z Bojacka na temat Belushich?
Tak, tam był śmieszny żart na ich temat.
Możesz powiedzieć.
Że asystenci generalnie tak. Są jak bracia Belushi, że ci dobrzy za szybko odchodzą, a tych złych nie możesz się pozbyć.
Bardzo przepraszamy pana Belushiego za wszelkie nieprzyjemne nawiązania.
Kiedyś oglądałem też tak odcinek po odcinku Chorych Doktorów i to jest całkiem przyjemne. To nie, nie jest jakieś wybitne, ale tam są to elementy komediowe i oni starają się być momentami, powiedzmy, no nie pseudopoważni, niepoważni, ale przedstawiać jakieś elementy, powiedzmy, dramatyczne.
Coś tam czasem lubią ugryźć.
No, jakieś tam moralizatorstwo się wkrada, ale taki sitcom, który obejrzałem od dechy do dechy, to jest Louis. Louisa C.K.
No tak,
to jest
no
naprawdę
tak.
Dobry, ambitny sitcom. W tej
właśnie
przestrzeni...
wydaje mi się, że on już wykracza poza tą przestrzeń relaksu. On jest zbyt inteligentny, wydaje mi się, na to.
Tak, w tych końcowych sezonach robi się już trochę poważny.
Obnażający różne elementy.
Mów dalej!
nie będziemy wchodzić w życie, ale ucichło trochę w koło Louiego.
No, można się było domyślić.
Mam nadzieję,
że... wszystkim. No. Żyjemy w takich czasach, że jak pojawia się ważna informacja, to ona już z nami nigdy nie zostanie. Ona
tak,
zostanie wyparta przez następne.
W kulturze prędkości.
Informacje,
tak?
których dowiadywaliśmy się kiedyś, mogły z nami zostawać i mogły zostać z nami do teraz. To informacje, które pojawiają się teraz, już nigdy z nami nie zostaną.
Słuchaj, no włoskie filozofie Virilio i Marinettiego mówią ci jasno, żyjemy w czasie przemijania. Śmierć jest znikaniem jedynie.
Cieszę się, że
technika to przemoc.
Filozofowie się ze mną zgadzają i podchwytują moją narrację.
tak właśnie robili. Postulat człowieka mechanicznego, dzisiaj to zdawałem.
Fajnie.
Nie ma sprawy. Ale wiesz, co mi zawsze też przychodzi do głowy przy tych... Wracam do tego sitcomu, ale alo.
No.
I teraz pomóż mi jedną rzecz, bo to leciało zawsze w telewizji publicznej.
Kiedyś leciało.
Tak. I ja teraz nie mogę ogarnąć, jaki to był czas, jaki to był segment czasowy. Bo kiedy ktoś mi tak rzuci, to pierwsze, co bym powiedział, to tak 14:30. Ale mam też wrażenie, że on leciał w ciągu tygodnia przez 5 dni, przez ten od poniedziałku do piątku. Nie. Tak, bo leciał o 14:30, to z pewnością bym go nie oglądał.
Wiesz co? Mam wrażenie, że to mogły być weekendy, jakieś godziny południowe.
Właśnie
takie 12, wiesz.
Ale ja mam właśnie takie mocne przeświadczenie, że on leciał od poniedziałku do piątku. Że leciał...
Może ty tak intensywnie żyłeś, że ten weekend to po prostu...
Mały, gruby, dużo jadłem i tak, wiesz, przyskakiwało mi wszystko, reszta zajmowała się jedzeniem, mam taką pandą. Nie, bo pandy są urocze. Nie byłem uroczy, byłem po prostu tłusty. Dziękuję, mamo. Pozdrawiam. Usłyszymy się po przerwie.
away. Better give me plenty space. If I tell you that I'm hungry, then won't you feed my face? Because I'm fat, fat, I'm fat. Show me. Really, really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. You know it. Really, really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. Now really, 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 you know. When I sit around the house, I really sit around the house. You know I'm fat, fat, I'm fat. Show me. Really, really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. You know it. Really, really, you know it. You know. Fat, you know. Fat. You know. Really, really, come fat. On. And you know all by myself, I'm a proud, let me tell you.
Powracamy po przerwie z kolejną, już ostatnią dawką filmów, przy których się relaksujemy, filmów, które przynoszą nam jakiś taki wewnętrzny spokój. I to się często kojarzy z takimi ciepłymi filmami, osadzonymi w ciepłych przestrzeniach, szczególnie Europie Południowej, jak mamy filmy jakieś we Włoszech, w Hiszpanii, to one tym swoim takim miękkim, ciepłym światełkiem poprawiają.
To prawda, jest to samo, co można uzyskać za pomocą filtrów na przykład, albo jakichś, nie wiem.
No można oczywiście, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo, bardzo duża część widowni rzeczywiście ceni to sobie. Jakby jest to dla nich bardzo duża wartość dodana, kiedy film jest osadzony w takich właśnie przestrzeniach, dlatego że ich to relaksuje, ich mają takie połączenie z wakacyjnymi jakimiś takimi elementami. Jeśli mamy Europę Południową, no to się kojarzy właśnie z czasem wolnym w dużej mierze, z tymi wycieczkami zagranicznymi.
Coś w tym jest. No, kiedy byłem na południu raz w życiu, to miałem wrażenie, że ci ludzie miejscowi tam rzeczywiście mają non-stop wolne.
No, że oni sobie siedzą, popijają, gadają, komentują życie, mimo że nic się w nim nie zmienia.
No, tak jak my w zasadzie.
No dobra, no, może trochę, nie przesadzaj, nie mów wszystkiego, bo u nas to jest, wiesz, w depresyjnej szarości, zamknięci w swoich pokojach. Z monitorami przed twarzą. Piękne życie, mi się podoba. Ja jestem zadowolony. Ja mam często myśli takie z pogranicza depresyjnego, ale teraz, w tym momencie, w tym dokładnie momencie mówię, jest fajnie. Jest
na potrzebę audycji.
Jest spoko, na potrzebę audycji. Dlatego ja dzisiaj ostatni egzamin zdawałem. Ale wiesz, jaki jest jeszcze film, o którym muszę powiedzieć, bo wiem, że go też oglądałeś, więc będziesz mógł się odnieść.
Dobra.
Który może nie do końca pasuje takim swoim fabularnym.
No to zaczęciem. Dawaj.
Dogma. Komedia religijna.
No.
Komedia religijna, w której...
No, pseudoreligijna.
W której dwójka...
Jakbyś przeczytał recenzję na stronie kulturadobre.pl, to byś się dowiedział, czy to taka religijna komedia. W ogóle polecam z całego serduszka ten stronę.
No, bardzo, bardzo ciekawa. Naprawdę recenzje filmowe tam to jest niesamowity element. W którym dwójka upadłych aniołów próbuje dostać się z powrotem do nieba, bo nowy kościół, który prowadzi George Carlin, który jest tam kardynałem.
W ogóle to, że Carlin prowadzi kościół w filmie, tak. To jest taka zwała. To jest świetne, w punkt.
Oferuje odpust każdemu, kto tylko przejdzie przez bramy kościoła. I w momencie, kiedy upadłym aniołom zostałoby zaoferowane przebaczenie, to wtedy cała struktura świata zostanie zniszczona, niebo, piekło, apokalipsę mamy. Więc główna bohaterka musi powstrzymać te anioły, w międzyczasie spotykając 13 apostoła, który został pominięty z Biblii, dlatego, bo jest czarny.
No.
Jedną z mus, która pracuje w barze ze striptizem. No i Jaya i Cichego Boba.
Kevin Smith to jest reżyser, który generalnie, jak widzę, że film jest jego reżyserii, to raczej nie spodziewam się, że to będzie coś wybitnego, aczkolwiek mu się chyba dwa filmy udały w życiu.
Ale jak już się udały, to wpadły w popkulturę.
Tak, to prawda, bo on jest generalnie zafascynowany popkulturą i ta jego struktura tych żartów właśnie przede wszystkim w Dogmie to jest to, co jest najciekawsze. Fakt, że George Carlin gra księdza, jeśli widzieliście jakiekolwiek występy świętej pamięci George'a Carlina, nomen omen świętej pamięci,
to... Niezwykle antyreligijne.
Nie tyle antyreligijny, to po prostu taki negujący pewne struktury, nie wiem...
Taki owczy pęd był bardzo znienawidzonym jego społecznym fenomenem przez niego. Takie mam wrażenie.
Wiesz co, on był kochany.
On był kochany, ale on nienawidził owczego pędu. O tym
no,
mówię.
A, no tak, tak, tak.
No, no i jeszcze nie zapominajmy o roli Alana Rickmana, grającego Metatrona, najwyższy chór anielski. Też wspaniały, wspaniały facet. No i tutaj kontrowersyjny film.
Alan Rickman dostał tę rolę tylko przez nos.
I przez głos.
Bardziej przez nos.
Niech ci będzie. Właśnie z dużą ilością przemocy, dużą ilością takiego humoru dość brutalnego momentami, też obsceniczności, ale już tego bym nie zaliczył do głupiej komedii. Ta komedia ma za sobą pewną taką...
Bardzo inteligentna komedia, tylko z
lepszą
humorem,
strukturę myślową.
Tak, tak. Z głupi humor z naprawdę inteligentną strukturą. No.
Już nawet zawsze start, w którym mówią, że Bóg, gdyby Bóg nie miał poczucia humoru, to nie stworzyłby dziobaka. To jest już moment, w którym ja jestem w miarę kupiony przez film.
Przede wszystkim to jest argument, który ja kupuję. To,
rzeczywiście.
To był żart? Nie, to był poważny argument.
Nie no, nie no, oczywiście. No, to jest taki wstęp wprowadzający. No, ale pomyślcie o tym. To ma dziób. To ma ogon jak bóbr. Ma kloakę, jajka wydaje, ale jest ssakiem i ma jeszcze kolec jadowy.
Ja nie wiem, to jest, co to jest? Po co ktoś to stworzył? Po co takie coś żyje? Po co?
Nie, żeby być fantastyczne, żeby nas zachwycać każdego dnia, żeby wiedzieć, że jest jakiś element, którego my swoim racjonalnym umysłem nie jesteśmy w stanie pojąć. I czy to jest Bóg, czy to jest przeznaczenie, czy to są kosmici, czy to są kicimici. Tutaj kosmici, tu kicimici. To... Jest dzioba. Jest element, który burzy naszą całą percepcję. I to jest wspaniałe. I myślę, że to w tym momencie mnie zrelaksowało. Ta świadomość uspokoiła.
Gratuluję takiego relaksu.
W moich metafizycznych wątpliwościach. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że przesiedzieliście z nami przez te spokojne, zrelaksowane, przynajmniej w tym momencie, 50 minut.
Oj, dobra, nie kłam.
Jesteście fantastyczni ogółem. I dziękujemy bardzo za
wspaniali.
Wszystko. Pamiętajcie, że możecie się z nami skontaktować. Po pierwsze poprzez naszego fanpage'a Magia Kina Mors na Facebooku. Zapraszamy serdecznie.
Po drugie osobiście możecie po prostu do nas podejść, jak nas spotkacie. Cześć.
Tak, Rafał Skwarek i Kamil Kucharski. My się przedstawiamy. Jesteśmy bardzo miłymi osobami z reguły. No i mamy maila magiakinamors@wp.pl, na który możecie pisać opinie, skargi, zażalenia, propozycje i wszystko, co tylko wam się...
Także matrymonialne.
To on powiedział i to ja sprawdzam tego maila, więc po prostu będę no filtrował dla niego. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
Cześć.
Pa, pa.
Same way. kina.